GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Dobry wieczór. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Jest mi niezmiernie miło Państwa powitać w kolejnym odcinku programu GPS Globalny punkt spojrzenia. Ten utwór wprowadzający nas do dyskusji Trans Europa Express, on zwiastuje dzisiejszy temat. Dzisiejszy GPS nastawiamy na Europę, a pretekstem do rozmowy o stanie Unii Europejskiej jest, nazwijmy to tak, jak nazywają to elity, biurokraci z Brukseli, orędzie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, o stanie Unii, już trzecie przez nią wygłoszone, 14 września 2022 roku. O stanie Unii zatem, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, porozmawiam jak zawsze z moim gościem, z ekspertem, a jest nim dzisiaj, bardzo się cieszę, reprezentujący Katolicki Uniwersytet Lubelski, profesor Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa KUL. Serdecznie witam.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, pierwsze pytanie wprowadzające, zanim przejdziemy do szczegółów. Dzisiaj program diagnostyczny, bo mówimy o stanie Unii. Gdybym pana poprosił o porównanie miejsca, kondycji, w jakiej dzisiaj Unia Europejska się znajduje, będąca bardzo swoistą organizacją międzynarodową, w której te elementy transnarodowe też są bardzo widoczne. Gdybym poprosił pana o porównanie tej kondycji i poszukanie pewnej metafory dla tej kondycji w postaci utworu muzycznego, jaką piosenkę pan by wybrał?
Znaczy ja może troszeczkę rozszerzająco, jeżeli chodzi o tytuł, bo tytuł jest nieco krótszy. Mm-hmm. Piosenka dosyć już leciwa. Smoke on the water, fire in the sky.
Okay.
Czyli Deep Purple. No więc tutaj mamy akurat, wydaje mi się, taką analogię, jeżeli chodzi o środowisko międzynarodowe, aha, w którym obecnie funkcjonuje Unia Europejska. Ten smoke on the water to jest coś, co no niejako widzimy od kilkunastu, kilkudziesięciu godzin i to jest jakby ta rzeczywistość, z którą musi się zderzyć i Unia Europejska, i państwa członkowskie. No, a Fire in the Sky, no to też tutaj cały czas dotykamy Rosji, dotykamy wojny na Ukrainie i tego wszystkiego, czym żyjemy już od lutego tego roku.
Bardzo ciekawe porównanie, bo o tych dwóch przestrzeniach będziemy dzisiaj mówić. W tym pierwszym fragmencie naszej dzisiejszej rozmowy chciałbym porozmawiać z panem profesorem na temat takiego porównania. To znaczy, gdybyśmy mieli domknąć pewną klamrą genezę wspólnot europejskich i to miejsce, w którym Unia Europejska się dzisiaj znajduje, tak w interesujący sposób porównana do tego utworu Deep Purple, to panie profesorze, co pozostało ze wspólnot europejskich zaprojektowanych 70 lat temu, patrząc na ich spadkobierczynię, unifikatorkę w postaci Unii Europejskiej?
Znaczy, no, pytanie jest oczywiście niezwykle szerokie i trzeba powiedzieć, że zostało dużo, ale też dużo też zostało gdzieś zgubione w międzyczasie. Przede wszystkim ten podstawowy cel, który był stawiany wtedy, kiedy Robert Schuman wygłosił swoje słynne przemówienie, oświadczenie 9 maja 1950 roku, to oczywiście jego celem było stworzenie pokojowej Europy. I oczywiście w ramach Unii Europejskiej mamy do czynienia z pokojową Europą, bo tutaj chodziło o konflikt, o którym on wspominał w tym swoim oświadczeniu, o konflikt niemiecko-francuski. I mówił on bardzo wyraźnie, że to pojednanie francusko-niemieckie ma doprowadzić do tego, żeby ten konflikt francusko-niemiecki, który dawniej zawsze prowadził do konfliktów ogólnoeuropejskich, żeby był materialnie niemożliwy i niewyobrażalny. I oczywiście z tym współcześnie mamy do czynienia. No, nikt nie wyobraża sobie wojny pomiędzy Francją a Niemcami. Niemniej jednak no, pojawił się inny agresor, który jest spoza tego układu, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej. No, niemniej jednak mówimy o tym bezpośrednim sąsiedztwie. Mówimy o środowisku, w którym Unia Europejska funkcjonuje. Więc oczywiście Robert Schuman wtedy, kiedy przedstawiał ten plan, to przedstawiał ten plan w podzielonej Europie. On brał pod uwagę, że istnieje drugi blok, który jest blokiem wrogim. Ale jeżeli byśmy no, niejako odnosili tą naszą współczesność do tamtej sytuacji, to oczywiście ta pokojowa Europa jest pokojowa, jeżeli chodzi o państwa członkowskie, ale w tym szerszym wymiarze niestety nie jest. I to jest oczywiście no, takie porównanie do tego, z czym mieliśmy do czynienia właśnie w roku 1950. Generalnie rzecz biorąc, no, to co zostało, to oczywiście integracja gospodarcza, bo jakkolwiek ten podstawowy cel początkowo, ten, który był wyrażony przez Schumana, był tym celem politycznym, czyli stworzenie pokojowej Europy, ale poprzez integrację gospodarczą, no bo w ramach tej pierwszej wspólnoty europejskiej, wspólnoty węgla i stali, mieliśmy do czynienia z integracją no, tego przemysłu ciężkiego, mieliśmy do czynienia z integracją, jeżeli chodzi o wydobycie węgla, tak generalnie rzecz biorąc, jeżeli mówimy o tym obszarze. No, to było podyktowane różnymi czynnikami, także tymi czynnikami, które możemy sobie nazwać politycznymi. Pochodziło tutaj Francuzom o to, aby kontrolować Francję, znaczy Francuzom tak o kontrolowanie Niemiec, jeżeli chodzi o ewentualny rozwój przemysłu zbrojeniowego. Stąd tutaj pojawiał się generalnie rzecz biorąc przemysł ciężki. To był pierwszy krok, bo później oczywiście były dwie kolejne wspólnoty, gdzie już pojawił się ten ambitny cel stworzenia wspólnego rynku i mieliśmy te początki integracji gospodarczej, bardzo już takie znaczące. Więc oczywiście ta integracja gospodarcza została, natomiast z drugiej strony no, integracja polityczna poza tymi podstawowymi celami, o których tutaj mówiłem, ona początkowo nie była rozwijana, bo jakieś plany, o których była wtedy mowa, czyli stworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej, tutaj było bardzo blisko stworzenia tej wspólnoty, ale także Europejskiej Wspólnoty Politycznej, to się nie udało i to jakby
między
zaważyło.
Między innymi poprzez sprzeciw Paryża, prawda?
No tak, tak. No bo to był plan francuski, który później został odrzucony przez Zgromadzenie Narodowe Francji, czyli stworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej, w ramach której miała istnieć Armia Europejska. No teraz od czasu do czasu mówimy o tworzeniu Armii Europejskiej, ale no, nie jest to jakiś taki plan, który generalnie rzecz biorąc ma być realizowany w jakiejś najbliższej przyszłości. Więc oczywiście mamy tą spuściznę, mamy integrację gospodarczą, która jest rozwijana, mamy tą integrację polityczną, która jest w jakiejś mierze następstwem i to też jest jakaś tam spuścizna, bo generalnie rzecz biorąc, jakbyśmy sięgnęli do oświadczenia Schumana, to on zakładał stworzenie Federacji Europejskiej, jakkolwiek nie określał, kiedy to nastąpi. To miało nastąpić no, gdzieś tam na końcu drogi, wejście w tą sferę polityczną, bo najpierw miały być rozwijane kolejne kroki integracji gospodarczej. To, czego nie ma, a co było wtedy bardzo istotne, ale to wynika ze zmian także, jeżeli chodzi o społeczeństwa państw członkowskich, to jest no, jakby w pewnej mierze odrzucenie tego, do czego był przywiązany sam Robert Schuman. Zresztą nie tylko Robert Schuman, ale Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, czyli ojcowie założyciele Zjednoczonej Europy, czyli chodzi tutaj po prostu o wartości chrześcijańskie. Dlatego, że oni wprost nawiązywali do wartości chrześcijańskich, jakbyśmy gdzieś tam patrzyli na wypowiedzi Schumana, to była jakby ta inspiracja, która prowadziła do podjęcia wysiłków na rzecz Zjednoczonej Europy.
Co więcej, tutaj zdecydowanie warto przypomnieć tę fenomenalną historię, ponieważ dzisiaj polityków raczej kojarzymy z kłamstwem. Tymczasem Robert Schuman jest dzisiaj kandydatem na ołtarze. W roku 2021 papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności jego cnót i w tym akurat przypadku czekamy na cud, który może sfinalizować ścieżkę w stronę beatyfikacji. Cudów w polityce nie ma, ale w tym konkretnym przypadku nie mówimy już o polityce. Robert Schuman przygląda się gdzieś, mam wrażenie, na historię integracji europejskiej. Niewątpliwie to, o czym pan profesor wspomniał, warto o tym pamiętać, drama II wojny światowej sugerowałby spleść odwiecznych antagonistów Paryż, Berlin tak mocno, by konflikt był niewyobrażalny, a przede wszystkim nieopłacalny i mam wrażenie, że dzisiaj zapominamy o genezie Unii Europejskiej, wówczas wspólnot europejskich, jako projektu pokojotwórczego, oczywiście w tle, w kontekście także ze Związkiem Radzieckim. Warto o tym pamiętać, ale wówczas jeszcze nie rzucającym tak wyraźnie i brutalnie rękawicy. Panie profesorze, Unia, w której dużo zostało, jeśli chodzi o pierwotne idee, ale jednocześnie Unia, która porzuca tradycję schedecyzacji judeochrześcijańskiej, nie ma odwołania do Boga, nie ma inwokacji Dei w traktacie z Lizbony, który dzisiaj definiuje porządek prawny. Ale chyba musimy się zgodzić, że nawet jeśli nie ma tego elementu, wiadomo, procesy sekularyzacji w Europie, to Unia jest fenomenem politycznym. A jeśli jest, to jakby pan go określił? A może określiłby go pan przez pryzmat pewnych kluczowych momentów wyłaniania się Unii, której mam wrażenie zazdrości nam jakaś część świata?
No na pewno zazdrości. Tutaj tylko jeszcze taka jedna kwestia, jeżeli chodzi o odwołanie do wartości chrześcijańskich, bo generalnie rzecz biorąc ten spór był toczony przede wszystkim wtedy, kiedy przyjmowano traktat konstytucyjny, który później i tak nie wszedł w życie. To pamiętajmy o tym, że ta propozycja, która wtedy się pojawiła, to ona nie odnosiła się do wprowadzenia do preambuły Invocatio Dei. Tam chodziło tylko o to, żeby uznać, że wartości chrześcijańskie doprowadziły do ukształtowania cywilizacji europejskiej, czyli stwierdzenie pewnego historycznego faktu, nic ponadto. Tam nie chodziło o jakiekolwiek odniesienia do religii jako takiej. No i to zostało tam głównie zawetowane przez Francuzów i Belgów, bo oni na to się absolutnie nie zgadzali. Natomiast oczywiście Unia Europejska jest takim tworem wyjątkowym. Jest na pewno tworem wyjątkowym, który oczywiście przeżywa wiele różnych kryzysów. Kryzys jest też jakby takim elementem rozwoju procesu integracji europejskiej i od kryzysów też ten proces integracji europejskiej się rozpoczął. Jak powstały pierwsze wspólnoty europejskie, to zaraz pojawiły się już kryzysy. Natomiast oczywiście jest to twór dosyć wyjątkowy, który ma pewną określoną wartość, bo jednak doprowadził do tego, że stworzył tą pokojową przestrzeń w Europie, przestrzeń, która integruje się gospodarczo, jakkolwiek oczywiście tutaj można dyskutować o wielu różnych kwestiach, także jeżeli chodzi o kwestię wprowadzenia wspólnej waluty, czy to należało robić tak, czy nie inaczej. To jest wiele tutaj różnych oczywiście problemów, które się podnosi, ale nie ma drugiego takiego tworu na świecie, który byłby porównywalny, bo bardzo często mówi się o Unii Europejskiej, że jest to taki podmiot na arenie międzynarodowej o charakterze hybrydowym, czyli łączy w sobie elementy takiej tradycyjnej organizacji międzynarodowej, ale także pewne elementy państwa, jakkolwiek no generalnie rzecz biorąc, jeżeli popatrzymy na państwa członkowskie, to jednak nie dążą one do tego, żeby no, nastąpiła jakaś transformacja i nagle Unia Europejska stałaby się państwem. Nawet jeżeli są jakieś tam pomysły, żeby przekształcić Unię Europejską w coś na kształt federacji, to jednak oczywiście tutaj każdy broni tego, tej własnej państwowości, własnych interesów narodowych i oczywiście to jakby nie pozwala na to, żeby centralizować Unię Europejską. Więc na pewno jakbyśmy popatrzyli na kontynent europejski, to dzięki Unii jednak osiągnięto dosyć sporo, jeżeli chodzi o wewnętrzną integrację, ale także jeżeli chodzi o rozszerzenie tej sfery no, pokoju, wolności, demokracji, bo z tym wiąże się proces rozszerzania. No, początkowo mieliśmy tylko 6 państw członkowskich, teraz mamy 27, więc to jest tutaj widoczna różnica, więc widać, że ten model jest takim modelem przyciągającym, nawet jeżeli nie wszystkie państwa chciałyby wejść do Unii Europejskiej, bo też takie państwa oczywiście w Europie są, tak jak chociażby Norwegia, która dwukrotnie wynegocjowała swój traktat i dwukrotnie Norwedzy odrzucili w referendum możliwość wejścia do Unii Europejskiej, no ale to wynikało przede wszystkim z tego, że tak jak wiemy, Norwegia jest państwem bogatym i tutaj te względy takie cywilizacyjne, rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego nie odgrywały większej roli.
Siła przyciągania Unii Europejskiej w rozumieniu tego obszaru pewnej transparentności, atrakcyjności, tak jak pan profesor zauważył, no, też oddziałuje na bliskie otoczenie. Mówimy tutaj chociażby o państwach z tak zwanego właśnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, między innymi Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein, no i też ustawia się kolejka państw, które być może kiedyś, ale do tego przejdziemy, drodzy państwo, pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, nie tyle skończą pukać, co te drzwi będą dla nich otwarte. Panie profesorze, dobrze, mamy zatem taki dwuczłonowy obraz. Z jednej strony organizacje międzynarodowe, jakich na świecie bardzo dużo, ale z drugiej strony to, o czym pan powiedział, ta hybrydowość w rozumieniu tego, że no, Unia Europejska no, nie jest państwem, ale z pewnością uosabia coś więcej niż organizacje międzynarodowe. O tym należy pamiętać. I biorąc pod uwagę chociażby pewnego rodzaju supranarodowość i chociażby instytucję, jaką jest Komisja Europejska. I tu chciałbym przejść do tego, co wydarzyło się 14 września. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, unikam tej nazwy, ale dla naszych radiosłuchaczy to może być ważne, takiego swoistego ciała kolegialnego, które reprezentuje wyłącznie interes Unii. Są tam oczywiście komisarze, którzy pochodzą z państw członkowskich, ale nie reprezentują swoich ojczyzn, a mają działać dla dobra Unii jako takiej. Panie profesorze, poprosiłbym, to już trzecie wystąpienie pani von der Leyen, o taką krótką analizę i przede wszystkim może o ideę, skąd w ogóle pomysł, by coś takiego się w Unii Europejskiej działo.
Znaczy no tutaj wydaje mi się, że wzór został przyjęty ze Stanów Zjednoczonych, bo tak jak wiemy, tam zawsze prezydent wygłasza orędzie o stanie państwa przed połączonymi izbami Kongresu Amerykańskiego. Więc tutaj na taki wzór amerykański też mamy teraz coroczne orędzia, w których no, próbuje się pokazać te najważniejsze wyzwania, najważniejsze problemy, którymi żyje Unia Europejska. I tak też się stało w tym przemówieniu. Oczywiście możemy tutaj dyskutować, na ile te problemy, które tam się znalazły, są jedynymi, o których należałoby mówić, na ile te kwestie zostały należycie podkreślone, przede wszystkim jeżeli chodzi o to zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. No ale to jest oczywiście kwestia, która oczywiście tutaj też zapewne będzie poruszona. Natomiast jeżeli chodzi o wzór, no to jest to przede wszystkim jakby wzięte z tego modelu amerykańskiego. Natomiast jeżeli chodzi o samo przemówienie, to oczywiście no, pamiętajmy też o tym, że Komisja Europejska, co tutaj już zostało też powiedziane, że Komisja Europejska ma swoje pewne ograniczenia, bo Komisja Europejska ma dbać o ogólny interes Unii Europejskiej, to po pierwsze. Po drugie, też jeżeli chodzi o te kompetencje, które posiada, one nie dotyczą jakby całości aktywności Unii Europejskiej, no bo część tej aktywności jest jednak w rękach państw członkowskich, no przede wszystkim jeżeli tutaj popatrzymy na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, to jest jednak taka domena, która związana jest z kompetencjami państw członkowskich i tych elementów właśnie dotyczących polityki zagranicznej, dotyczącej polityki bezpieczeństwa, troszeczkę tam zabrakło. No nie były one należycie tutaj poruszone, te wyzwania i związane z agresją Rosji i z działaniami Chin na arenie międzynarodowej. Oczywiście były odniesienia, ale wydaje mi się nie do końca wystarczające. Natomiast no taki element, który tam się znalazł w tym przemówieniu, między innymi oprócz tych wielu różnych kwestii, jak polityka klimatyczna, jak transformacja energetyczna i tak dalej, które oczywiście są dosyć ważne. Taki element, który no, u mnie budzi takie pewne powątpiewania, czy jest to konieczne, to jest zapowiedź, że Komisja Europejska będzie dążyła do tego, żeby jednak zwołać Konwent Europejski, czyli wejść na ścieżkę kolejnych reform traktatowych. No i wydaje mi się, że to jest akurat
zły timing.
No, kompletnie zły. Znaczy, na pewno zły timing obecnie to nie ulega wątpliwości, ale nawet jeżeli nie byłoby wojny na Ukrainie, to wydaje mi się, że to nie jest ta droga, którą Unia Europejska powinna iść, dlatego że reformy traktatowe to było takie przedsięwzięcie, które gdzieś tam rozpoczęło się wtedy, kiedy jeszcze istniały wspólnoty europejskie w pierwszej połowie lat 80., jeżeli chodzi o pewne wstępne decyzje. I ten proces trwał nieprzerwanie do roku 2009, czyli do wejścia w życie traktatu z Lizbony. No i wydaje mi się, że aż tak dużo nie osiągnięto. Oczywiście ten cały system dosyć mocno się zmienił, natomiast jeżeli wchodzimy na drogę reform traktatowych, to pamiętajmy o tym, że od razu stanowiska państw się usztywniają, dochodzi do konfliktów pomiędzy państwami, dlatego że tutaj jakby podejście do procesu integracji jest dosyć zróżnicowane i jeszcze w tej sytuacji właśnie wojny na Ukrainie, agresji Rosji na Ukrainie, to jest zupełnie nie w interesie Unii Europejskiej, tym bardziej, że prawdopodobnie jednak to by do niczego nie doprowadziło.
Bardzo się cieszę, że ten wątek wybrzmiał, bo oprócz tych krągłych słów, odwołania się do budowania większej odporności, bo o tym przecież Komisja Europejska mówi i jej dorobek z ostatnich lat jest bardzo czytelny. Unia ma być bardziej odporna, bardziej autonomiczna, no i jednocześnie, no tak jak kiedyś ktoś powiedział, że integracja europejska jest jak jazda na rowerze, no nie możesz na rowerze stać, musisz jechać, by utrzymywać pozycję cyklisty i mam wrażenie, że tutaj ta zasada znajduje zastosowanie, to znaczy, no właśnie, ten konwent, kolejne reformy traktatowe, no i możemy oczywiście tutaj, pan profesor wyraził swoją opinię, w jego opinii jest to nie najbardziej fortunny moment i przyznacie państwo, że chyba trudno jest się temu dzisiaj sprzeciwiać. Słowo wojna pada w tym wystąpieniu pani von der Leyen 16 razy. To jeszcze przed rokiem było niewyobrażalne. Śmiałem się na łamach mojego felietonu dla Kuriera Lubelskiego, że w Federacji Rosyjskiej pani Ursula poszłaby siedzieć na 3 dożywocia. Co najmniej 3 dożywocia. Oczywiście nic takiego jej nie grozi, ale środowisko jest bardzo nieprzewidywalne, o czym państwo się przekonaliście kilkadziesiąt godzin temu, biorąc pod uwagę eksplozję gazociągów Nord Stream. O tym jeszcze będziemy mówić. Mamy zatem, drodzy państwo, Unię Europejską, która zachowuje pewne DNA opisane przez ojców założycieli, nawet jeśli nie jest dzisiaj w stanie przyznać się do tego, czy mówił pan profesor, że tradycja chrześcijańska, dorobek antycznej Grecji, Rzymu, wpływ chrześcijaństwa jest czymś oczywistym, a jest, nawet jeśli nie jest w stanie tego przyznać, to jest fenomenem. Fenomenem, który na naszych oczach się rozwija, pewnie czasami kurczy, biorąc pod uwagę chociażby Brexit, ale jednak jest dynamiczny. Poprzez działalność, aktywność poszczególnych państw, jest nich dzisiaj 27, które oczywiście w sposób naturalny się różnią. Różnią się, jeśli chodzi o ich podejście do integracji. Jedne stolice preferują podejście konfederacyjne, drugie federacyjne, czyli więcej superpaństwa albo więcej państw narodowych. Tu powiedzmy konfederaci, o tym jeszcze będziemy mówić.